prawa handlowego. Projekt przedstawi pan dyrektor Jarosław Pucek. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Taką natury porządkowej, ponieważ prezentacja, która została przez nas przygotowana, którą pokazywaliśmy państwu na komisjach, ona jest naprawdę, wydaje się, że nie zbyt obszerna, ale omówienie jej zazwyczaj nie zajmowało mi krócej niż ponad godzinę. W związku z czym pozwolicie państwo, chyba że państwo macie wolę taką, żeby tą prezentację jeszcze raz pokazać i choćby omówić. Jeśli nie ma, to myślę, że tak będzie też sprawniej. Szanowni państwo, w dużym skrócie, na czym i po co? Na czym polega przekształcenie, a raczej po co to robimy? Otóż naszą obserwacją była jedna rzecz. Otóż finanse ZKZL-u są przyzwoite. One oczywiście chcielibyśmy, żeby były lepsze, ale jeśli wzięliśmy pod uwagę historyczne dane, biorąc je z bilansu zysków i strat, z bilansu i z rachunku zysków i strat, od roku 2007 do 2011 można uchwycić bardzo wyraźne tendencje. Przede wszystkim fakt, że ZKZL konsekwentnie od wielu lat inwestuje również środki własne, wypracowane, w budownictwo komunalne, co oznacza, że te środki są. I chodziło tak naprawdę nam o to, aby zbadać, czy jest jakiś model, który pozwoliłby nam te środki wykorzystać znacznie skuteczniej. Na tą okoliczność zbadaliśmy różne modele, począwszy od przekształcenia ZKZL w jednostkę budżetową, pozostawienie zakładu budżetowego, jak i dwa modele spółki prawa handlowego, ponieważ tylko w ramach przepisów obecnie obowiązujących do tego mogliśmy się odnieść. Taka możliwość przekształcenia zakładu budżetowego jest albo w oparciu o ustawę o finansach publicznych, albo ustawie o samorządzie, przepraszam, o gospodarce komunalnej. I po zbadaniu tych wszystkich modeli okazało się, że spółka, która będzie wyposażona w część majątku zarządzanego obecnie przez ZKZL, była modelem najbardziej efektywnym. Według tych danych, które państwu szczegółowo przedstawialiśmy, istnieje możliwość przy niewielkim wsparciu wyliczonym przez nas, czyli w czwartym roku działalności spółki, biorąc pod uwagę realizację procesu inwestycyjnego na poziomie mniej więcej 2 milionów złotych, jest możliwość wybudowania około 1000 mieszkań, ale przy tej okazji zawsze będę powtarzał, że nie jest to plan inwestycyjny. Nie chciałbym, żebyście państwo myśleli, że dajemy gwarancję albo że jest pewnik. Zawsze powtarzałem i też chcę, żeby to uczciwie zostało po raz kolejny wybrzmiało, że to są nasze analizy co do potencjału. Jesteśmy przed badaniem zdolności kredytowej, my oczywiście rozmowy wstępne z bankami prowadziliśmy i prowadzimy, natomiast ta zdolność kredytowa zostanie zbadana. Natomiast przyjęliśmy bardzo ostrożne założenia, jeżeli chodzi o stronę kosztów tych inwestycji. Myśmy przyjmowali, że kredyt, który chcielibyśmy zaciągnąć na wybudowanie 1000 mieszkań, to jest około 120 milionów złotych. I przyjmowaliśmy założenie, że jest to kredyt 10-letni z 25-procentowym udziałem własnym spółki i oprocentowaniem nie niższym niż 6,8%. Wiemy już w tej chwili, że takie warunki możemy otrzymać od instytucji finansowych korzystniejsze, ale nie chcieliśmy korygować na bardziej optymistyczne tych założeń, żeby nie pokazywać kurę optymistycznego projektu tylko po to, żeby zrobić na kimś wrażenie. Chodziło o to, żeby ten projekt był realny. Jeżeli chodzi o model i wyposażenie w majątek. Dlaczego wyposażamy w majątek i jaki to jest majątek? Tak naprawdę tylko dlatego, żeby podwyższyć efektywność finansową i księgową. I chcemy wnieść ten majątek, który stanowi tą wartość początkową księgową dość wysoką, aby uzyskać odpowiedni strumień amortyzacji. To chcemy wyraźnie podkreślić, że chcemy, aby konkretnie wszedł tylko majątek określany przez nas NZOZ-ami, czyli budynki, w których obecnie prowadzone są przychodnie i żaden inny majątek, z wyjątkiem tego, który będzie powstawał jako majątek realizowany przez spółkę. Jak chcemy dojść do własności tego majątku? Otóż jedyną formą, która zabezpiecza nas przed ryzykiem korekty podatku VAT, było wniesienie tego majątku nie przez aport, ale poprzez ustanowienie trwałego zarządu jeszcze w zakładzie budżetowym, który z mocy prawa przekształci się w użytkowanie wieczyste. Jeżeli chodzi zaś o stronę przychodową, chciałbym też wyraźnie powiedzieć, że badaliśmy możliwość na podstawie dziś obowiązującej polityki czynszowej i dziś uzyskiwanych czynszów. Ta analiza nie zakładała, że kiedykolwiek czynsze zostaną podwyższone, czego nie można wykluczyć, ale znowu, żeby nie było wątpliwości co do tego, w jaki sposób badaliśmy finanse przyszłej spółki, żeby to było jasne. Proszę Państwa, to tak w dużym skrócie oczywiście, najważniejsze założenia. Jeżeli chodzi o pozostały majątek, będzie to, chcemy, aby był to majątek dzierżawiony, stąd też przed chwilą przyjęta przez Wysoką Radę uchwała na pewno bardzo nam pomoże, dlatego że z różnych powodów tylko umowa dzierżawy dawała nam możliwość po pierwsze legalnego kwalifikowania przychodów przyszłej spółki jako przychodów własnych, a także przypisywania kosztów jako kosztów funkcjonowania spółki. Daje to nam pełne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o stronę podatkową, stronę kosztową i przychodową. Proszę Państwa, w tym miejscu jest jeszcze jedna rzecz, którą no, czuję się zobowiązana, ale też chcę powiedzieć. To przede wszystkim bardzo, bardzo serdeczne podziękowania, ponieważ to, co dzisiaj Państwu prezentujemy i co prezentowaliśmy Państwu na komisjach, to jest efekt trzyletniej pracy i na pewno dzisiaj nie moglibyśmy zaprezentować tej uchwały, gdyby nie współpraca z zespołem pana dyrektora Jończyka, nie ma już pana dyrektora, jest? Aha, przepraszam, z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i pani zespołu, pani dyrektor Kocięckiej z Biura Nadzoru Właścicielskiego. Proszę mi wierzyć, to nie jest żadna kurtuazja, ale gdyby na pewno nie te zespoły, sami byśmy tego nie zrobili. To były godziny spotkań, burze mózgów, często mieliśmy już wrażenie, że to się nie uda, prawda, ale jednak znajdowaliśmy porozumienie. No i na koniec jedna rzecz. Jest na tej sali osoba, mój zastępca, pan Arkadiusz Adamski, któremu osobiście chciałbym bardzo podziękować i na jego ręce, Arku, na twoje ręce podziękowania dla wszystkich pracowników ZKZL-u, bo proszę Państwa, otwartość, z jaką ja się spotkałem, prezentując ten pomysł w firmie, nie boją się właśnie, że się nie boją się, prostuję to, pracownicy byli informowani na każdym etapie, na czym to polega. Arku, bez ciebie to też by się na pewno nie udało, także bardzo ci dziękuję. Szanowni Państwo, to jest najważniejszy projekt, jaki przyszło mi prezentować z tego miejsca. Mam nadzieję, że te informacje, które Państwu udzieliliśmy, które rozsyłaliśmy do wszystkich radnych Państwa, przekonają, że to jest dobry projekt dla miasta Poznania i z czystym sercem prezentuję Państwu projekt tej uchwały i wnoszę o jej przyjęcie. Informuję jednocześnie, że została też złożona autopoprawka do tego projektu uchwały zmieniająca dzień i termin przekształcenia na 30 września bieżącego roku. Jeszcze na komisjach mówiłem Państwu o tym, że nie ma niebezpieczeństwa przesunięcia z kwietnia tego głosowania na maj, jednak jedna okoliczność się pojawiła, mianowicie wygaszenie trwałego zarządu, które jest niezbędne do tego, aby ten majątek, który mamy dzisiaj w trwałym zarządzie, a więc nieruchomości oświatowe, budynki oświatowe, aby najpierw wygasić ten trwały zarząd, żeby on się nie przekształcił w użytkowanie wieczyste, potrzebujemy jeszcze dalej miesiąca, dlatego że punktem wyjścia do rozpoczęcia tej procedury jest przyjęcie tej uchwały. Nie chcemy, aby żaden inny majątek niż ten, o którym Państwu wyraźnie powiedzieliśmy, wszedł do spółki. Potrzebowalibyśmy na to miesiąc. Jeżeli z kolei spojrzymy na to, że mamy okres wakacyjny i okres w środku sprawozdawczości kolejnego kwartału, uznaliśmy, że dla pełnego bezpieczeństwa, pełnej przejrzystości lepiej poczekać jeszcze dwa miesiące, a więc poczekać tak naprawdę trzy miesiące z przekształceniem, aby nie było żadnych wątpliwości i problemów z tym przekształceniem. I taką autopoprawkę pan prezydent wiem, że złożył. Szanowni Państwo, namawiam. Głosujcie za. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.